Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, Dzieje się świat. A moim Państwa gościem dzisiaj jest Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i przyszły pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy.
Dzień dobry.
Panie profesorze, byłem, pośle profesorze, jak Pan woli, bo to teraz ważne.
Takie. Jak Panu poszło, tak już niech zostanie.
Panie profesorze, byłem na takim panelu w Karpaczu podczas forum ekonomicznego i tam pan z byłym premierem Janem Krzysztofem Bieleckim opowiadał o tym, jak to się do tej odbudowy Ukrainy zabrać i obaj panowie trochę studziliście zapędy, żeby tak od razu wszyscy hura biegli odbudowywać Ukrainę. Premier Bielecki nawet przypomniał taką anegdotę, jak to chyba Austriacy, z tego co pamiętam, próbowali odbudowywać Polskę po 1989 roku i że on też z takim troszkę chłodem do tego podszedł. I tak się zastanawiam dzisiaj, czy Ukraińcy chcą, żebyśmy my tak hura optymistycznie podchodzili do tej odbudowy i tak proponowali, tak mówili, no my wam odbudujemy.
No tak do końca to nie wiadomo, czego Ukraińcy chcą, bo pewnie różni Ukraińcy różnie chcą, ale jest oczywiste dla polityków ukraińskich, dla mieszkańców Ukrainy, tych, których ja spotykam, że przyjdzie taki czas, kiedy nie będzie już wojny. Może to będzie jakiś czas, nie wiem, jakiegoś zawieszenia broni długotrwałego, rozejmu, pewnie bardziej zawieszenia broni. Wtedy przyjdzie też ten moment odbudowy, nie? Czyli będą jakieś duże środki od donatorów państwowych, a także od firm, instytucji międzynarodowych. Te środki trzeba będzie rozpisać jako projekty i wykonać pewną pracę. To będzie odbudowa czy przebudowa infrastruktury. To będzie dużo aktywności w sferze energetyki. Będą mosty, domy. No to wszystko, co jest zburzone w trakcie wojny. Także wiadomo, że Ukraińcy chcą, żeby jak najwięcej firm, jak najwięcej tych zewnętrznych podmiotów w tym uczestniczyło.
Mhm. No tak, ale jak patrzą na to, że to ma być Polska, i tutaj trochę zapytam o ten kontekst takich ostatnich uwarunkowań, jakie się pojawiły. No, słowa prezydenta o Krymie, blokada granicy przez rolników, ale też podsycanie w Polsce takich fake newsowych antyukraińskich.
A to jest dużo elementów, bo tak się pan takie zadaje niewinne pytanie, a w tym pytaniu jest zawarte ze 30 innych pytań pewnie. O Krymie warto powiedzieć dwa słowa, dlatego że Krym jest chyba największym sukcesem rosyjskiej propagandy. To przekonanie ludzi, że Krym jest jakiś bardziej rosyjski. Ja ciągle słyszę, że nawet wykształceni i ogarnięci ludzie czują w obowiązku, nawet jeżeli podkreślają przynależność do Ukrainy Krymu, tak zaznaczyć, że ale był długo w Rosji. Tymczasem on w tej Rosji to tak długo nie był, dlatego że on się znalazł w Rosji jako podbój imperialny, jako efekt podboju imperialnego, mniej więcej wtedy, kiedy Białystok, troszkę przed Warszawą, mówi o rozbiorach. I on właściwie nie był częścią Rosji, był częścią Imperium Rosyjskiego, to jest troszkę coś innego. Tak jak i część Polski była częścią Imperium Rosyjskiego. Następnie, kiedy się rozpadało Imperium Rosyjskie po I wojnie światowej, a przez przejściowy okres istniało państwo ukraińskie, to już wtedy Krym się stał częścią Ukrainy. No istniał też jako część Ukrainy po 1991 roku i to jest dla nas punkt odniesienia, dlatego że cała społeczność międzynarodowa, wszystkie państwa, organizacje międzynarodowe, także Rosja uznawały, że Krym jest częścią Ukrainy. Krym w ramach Ukrainy miał specjalną autonomię, która miała charakter terytorialny. Krym miał oddzielny parlament, oddzielny rząd, i do tego wszystkiego, i to wszystko funkcjonuje zresztą, i do tego wszystkiego ma też Medżlis, czyli taki oddzielny parlament, zgromadzenie Tatarów krymskich, którzy wygnani przez Stalina powrócili, szczególnie w latach 90. na Krym. Także Krym jest częścią Ukrainy z bardzo rozbudowaną autonomią i tu nie ma już nic do dodania. Ta sprawa jest wbrew pozorom znacznie bardziej prosta, niż ludzie się tak czują w obowiązku tak podywagować pseudointelektualnie. I trochę w takie coś wpadł prezydent, który czuł w obowiązku coś tam opowiadać o Krymie, co nie ma żadnego sensu, bo Krym wcale długo rosyjski nie był.
No dobrze, no ale mamy, ja bym powiedział, nieszczęśliwe słowa z punktu widzenia relacji.
Prezydent je odwołał, można powiedzieć, uszczegółowił dyplomatycznie, czy nie wiem, udokładnił i wiemy, o co mu chodziło i już niech tak zostanie.
No tak, ale od takiego ogromnego przyjaciela Ukrainy, rzecznika wszystkich spraw ukraińskich w Europie, ale i na całym świecie, staliśmy się trochę, stanęliśmy na takim, nie wiem, kolizyjnym kursie.
A może to nie jest źle, może powinniśmy być trochę bardziej tacy asertywni i pragmatyczni w tej relacji. Polska jest szczególna, bo dla Ukraińców, dlatego że no było coś takiego jak powstanie humanitarne po 24 lutego 2022 roku. Polacy masowo wsparli uciekinierów wojennych, Ukrainki głównie i dzieci. Po drugie, jesteśmy kluczowi, jeżeli chodzi o transport, tranzyt. Nie da się bez nas tego robić. Po trzecie, duże wsparcie wojskowe. Po czwarte, polityczne. Przecież Polska była jednym z tych państw, które jako pierwsze robiły raban, że to wsparcie polityczne musi być dużo większe. Wspólnie z Wielką Brytanią. Warto to przypomnieć, powiedzieć, że mamy w związku z tym szczególne tytuły do tego, żeby uczestniczyć w tych procesach, które się będą działy. Będą się działy dwa procesy. Odbudowa Ukrainy i negocjacje akcesyjne, czyli negocjacje Ukrainy z Unią Europejską o członkostwo. I to są dwa procesy, które mogą być, można być w tych całym nieszczęściu, jakim jest wojna, bardzo korzystne dla polskiej gospodarki. I na to trzeba się nastawić. I w taki sposób myśleć nie emocjami, bo tu wszyscy strasznie, czy wielu ludzi strasznie emocjami w tej sprawie myśli. To mi się ciągle przypomina były minister z rządu pisowskiego, Rau, który mówił, że on się obraził na coś tam. No, wie pan, to są relacje międzynarodowe, to są interesy. No, kategoria, że ktoś się obraził, jest troszkę taka infantylna, bym powiedział. Po prostu trzeba podejść jak do tematu politycznego. Tam, gdzie coś nie jest doprecyzowane, doprecyzować, podpisać umowę. Być może podpisać nowy traktat, a na pewno umowę taką związaną z pomocą wojskową. Pewne rzeczy trzeba sprzedawać. Czasem może skredytować, ale sprzedawać. Na Ukraińcy z kolei powinni otworzyć rynek, nie wprowadzać żadnych toksycznych regulacji na granicy, czy trudnych, może toksycznych to jest za dużo powiedziane, trudnych regulacji na granicy dla polskich przewoźników. No i tyle, nie? A polscy przewoźnicy muszą się dobić swoich praw bez blokowania granicy, bo to było jakieś też niepojęte zupełnie, żeby w czasie wojny tak długo trwała blokada. Więc
duża
rząd
część polityki
musi...
to są emocje.
Wie pan, są emocje, ale gdzieś trzeba je wygasić. Czyli rząd musi i będzie to robił, bo ten rząd to robi. Zarówno zadba o te interesy rolników, którzy coś tracą, bo niektórzy coś tracą na otwarciu na Ukrainę. To samo, jeżeli chodzi o transportowców. Ale to musi być zrobione zawczasu, a nie potem blokowanie granicy. Tyle.
No to przejdźmy do tej pragmatycznej części, czyli do biznesu. Rafał Brzoska w grudniu mówi, wykładam 100 milionów euro, zapraszam innych biznesmenów, zróbmy fundusz. Tylko nie mówi, rozmawiam z polskim rządem, tylko mówi, rozmawiam z Amerykanami, jak odbudować Ukrainę.
No, znaczy każdy może w demokratycznym, dorosłym świecie rozmawiać tak, jak sobie to wyobraża. Znaczy, okej.
Okay. No, ale to nie powinno być rolą polskiego rządu.
Ale polski rząd to, co ma robić, robi. I będzie robił znacznie więcej. Natomiast jak ktoś chce rozmawiać z kimś innym, to też może rozmawiać. Znaczy nie podchodzę do tego jakoś szczególnie emocjonalnie. Proszę bardzo, bym powiedział, nie? I nie ma w tym nic naprawdę złego, ani z mojej strony nawet nie ma złośliwości. To, co polski rząd może robić, to przede wszystkim pilnować, żeby był handel, żeby nie było barier w handlu z Ukrainą, bo tutaj się następuje duże otwarcie, choćby w związku z tym, że Ukraina będzie wchodziła do Unii. Po drugie, gwarancje i ubezpieczenia, tak żeby one działały w czasie wojny, to w części już jest. Po trzecie, jakieś środki na inwestycje, na wsparcie inwestycji polskich firm na Ukrainie albo na przykład polsko-amerykańskich. Wczoraj przykładowo rozmawiałem z amerykańską izbą handlową, w Polsce, która gospodarczą, która ma ogromne możliwości też brania udziału w tym procesie. To polski rząd powinien robić, tworzyć regulacje, dawać parasol polityczny czasami studzić, podawać też informacje. Moją rolą jako przedstawiciela, czy człowieka, który się w ogóle zawodowo tym zajmuje, jest też czasami dodawać trochę realnych informacji, na przykład że nie będzie tak, że 50 miliardów euro z Unii Europejskiej tak łatwo gdzieś tam zginą, bo to będzie bardzo szczegółowo kontrolowane, o czym wszyscy nie wiedzą. Że przykładowo, faktycznie musimy dopilnować interesu kilku branż, a szczególnie kilku elementów w rolnictwie, czyli na przykład handlu pszenicą, jajkami, spodziewam się tutaj też problemów, czy kurczakami, ale może przesadzamy też, może tych problemów nie będzie aż tak dużo, ale z drugiej strony...
Ale jeśli się spodziewamy, ale z drugiej strony to może jednak wyprzedzić już jakieś ruchy.
A więc trochę, ja patrzę na to, jak pracuje minister Siekierski i jestem pod wrażeniem. Mówię zupełnie poważnie, nie? Jestem pod wrażeniem, że można. i negocjować i załatwiać pewne tematy w Komisji Europejskiej. Ale jednocześnie też powiedzmy o tym, że bezprecedensowo wzrósł handel z Ukrainą. I to nie chodzi tylko o broń, chodzi także o spożywcze artykuły, których mnóstwo Ukraińcy kupują. Więc naszą rolą polityków nie jest, nie wiem, wchodzenie tam, rządzenie się komuś w biznesie, tylko dokładnie ustalić, gdzie trzeba zrobić jakąś zmianę, żeby było łatwiej, albo żeby nie było przeszkód chociażby. To robić, to jest nasza rola.
No tak, ale modelowa pod tym względem jest chyba dyplomacja amerykańska, gdzie duża część samolotu prezydenta jest zajęta przez biznes i prezydent przyjeżdża i mówi: super, jesteście naszymi przyjaciółmi, ale podpiszcie kontrakt z tą i z tamtą firmą, bo tu mamy dla was do sprzedaży.
Wiemy, możemy się trochę uczyć, tylko to też jest tak, jak to w starym powiedzeniu. No, taka Marilyn Monroe, jaka Ameryka. My nie mamy też takich środków i tak dalej. To też nie będę tutaj udawał przed panem, że my zrobimy wszystko tak jak Amerykanie. Uh-huh. Ale mamy inne atuty, gdzie nawet jesteśmy lepsi. No bo jednak jesteśmy na drodze na zachód z Ukrainy i dzisiaj, kiedy nie ma właściwie transportu lotniczego przecież i nie ma... jest bardzo ograniczony i chybotliwy transport morski, no to ten transport przez Polskę staje się bardzo ważnym elementem. Także w jednych sprawach Amerykanie są lepsi, mają większy kapitał, większe firmy, większe możliwości, większą siłę polityczną, no, są najważniejszą siłą militarną. No nie wiem, można by godzinę o tym mówić.
To niewątpliwie, tylko chodzi o to, że mieliśmy już taką szansę w Iraku, tak? I tam też wszyscy zapowiadali, że polskie firmy, nie wiadomo.
Nieporównywalna historia. Nieporównywalna historia. Irak w pewnym sensie już dawno, można powiedzieć, bo to już minęło.
To czy wyciągnęliśmy
i daleko. Ja jak się przyglądam tym relacjom gospodarczym z Ukrainą, to taki jest wniosek. Część biznesu znalazła już tam swoje drogi i to jest super, bo są od tego miejsca pracy na polskim rynku. A mi zależy też, żeby opowiedzieć o tych pozytywnych rzeczach, których jest zresztą więcej wyraźnie, statystycznie, żeby obywatele w Polsce popierali, i na tym Ukraińcom też powinno zależeć, popierali taką politykę, jaką my prowadzimy. My jesteśmy super aktywni. Dzisiaj Ukraina potrzebuje amunicji i Polska, i polscy politycy, patrzę co mówi, co robi Radosław Sikorski, premier Donald Tusk. Ja sam spędziłem dwa dni w ubiegłym tygodniu super intensywne w Berlinie po to, żeby wszystkim mówić o tej amunicji, więc my to, co do nas należy robić, robimy, a potrzebujemy do tego wsparcia społecznego, a wsparcie społeczne musi się opierać na takim przekonaniu, że są jakieś miejsca pracy w Polsce, że to nie jest tak, że wszyscy handlują, a my nie, no i tak dalej, i my to robimy.
Mhm. No dobra, to jeszcze jeśli chodzi o to wsparcie społeczne, to wróćmy do tych fake newsów. Bo to jest też problem, pytanie, czy pan będzie się nim zajmował, czy jakby odbudowa, czy pomoc w odbudowie, organizacja tego, co można zrobić, jest też powiązana z taką odbudową, nie wiem, zaufania i dobrych relacji międzyludzkich.
Panie redaktorze, to jest wojna, więc to będzie więcej propagandy rosyjskiej, będzie więcej, w ogóle będą inne czasy. Bo przecież konsekwencją tej wojny są na przykład większe wydatki na bezpieczeństwo, w tym także bezpieczeństwo informacyjne, w tym także walkę z fake newsami, w tym również bezpieczeństwo cyber, czyli informatyczne, w tym więcej pieniędzy pójdzie i będzie jeszcze szło, bo to dopiero początek tej, przepraszam za wrażenie, zabawy z Rosją, która się akurat zaczęła rozpadać i ten rozpad jej jest taki brutalny, taki wpływa na wiele sfer życia. Będzie się wiązał z bardzo agresywnymi zachowaniami elity rosyjskiej. To na to trzeba być przyszykowanym. To będzie trwało z 10 lat i będą momenty, kiedy będzie się wydawało, że Rosja to wygrywa. A my w związku z tym będziemy musieli bardzo się wzmocnić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. To jest kluczowa kwestia, której ludzie dzisiaj od nas oczekują. Więc jest to, co jest, a będzie jeszcze więcej. Wydatków na bezpieczeństwo w różnych sferach, rozumiane szeroko, będzie dużo więcej. To zmieni też pewną strukturę społeczną w Polsce. Dużo więcej osób będzie związanych chociażby z przemysłem wojskowym, z produkcją wojskową, z armią. Znaczy, my jesteśmy na uskoku dziejów. Tylko ludzie, jak się przywyknie do pewnego komfortu, do pewnego bezpieczeństwa, to jest typowe w każdej epoce. Mówię to jako historyk, to trudno jest ludziom wytłumaczyć, że jutro może być gorzej. A jutro naprawdę może być gorzej, bo jeżeli Ukraińcy nie dostaną na ten front tej amunicji, którą można kupić za amerykańskie pieniądze, to na przykład jeżeli Putin, nie daj Boże, przerwie ten front w tym roku, to skutki mogą być ogromne dla całego zachodniego świata.
No to tutaj się pojawia pytanie, czy świat zachodni chce tego słuchać. Powiedział pan o Berlinie. A stamtąd dochodzą sygnały, że okej, 50 miliardów Unia daje, no ale to policznie już to, co my daliśmy, albo też policznie nasze wydatki na zbrojenia, jakie
ale
nam
wie pan co, no, to jest normalna polityka. No, znaczy, wie pan co, tak. Początek po 24 lutego, dwa lata temu, fatalne zachowanie rządu niemieckiego. Potem znacznie lepiej. Dzisiaj oni jednak trochę tych pieniędzy dają. No to nie będę też robił z siebie wariata i mówił, że nic nie dają i tylko cisną. A teraz się zaczęli trochę targować. No to trzeba z nimi się targować i też ich cisnąć, nie? Ale nie ma co też robić rwetesu o każdy zakręt w tej historii, bo ta historia będzie miała jeszcze dużo zakrętów, że Niemcy będą dawali, a Amerykanie nie będą chcieli, a Francuzi jeszcze, no teraz mówią na przykład, że dadzą rakiety dalekiego zasięgu, ale finansowo bardzo słabo wspierają i nikt ich tam nie ciśnie tak bardzo znowu, nie? Wszyscy cisną Niemcy, które akurat finansowo bardzo dobrze wspierają. No, no teraz trzeba ich cisnąć, mówię o Niemcach, o Taurusy, dlatego że te rakiety pozwalałyby trochę Ukraińcom lepiej działać na froncie, więc tak nie ogłaszajmy końca świata co dwa dni. Po prostu...
To jeszcze jeden koniec świata, Ameryka.
Ten no i tutaj ta sama historia, chociaż tutaj poważniejsza, dlatego że za bardzo się już przeciągnęło to, ta zabawa części republikanów. Ona może wpłynąć na losy bezpieczeństwa w skali całego Zachodu.
A czy Europa jest gotowa na Trumpa?
Ale musi być gotowa, no bo jak to zmienimy? Znaczy to będzie tak, że Trump wygra, jeżeli wygra, bo nie jestem tego taki pewien, w kilku tak zwanych swingujących statach. Stanach. Jeżeli wygra, powiedzmy, w Pensylwanii, no to będzie dużo dodatkowych elektorów na jego korzyść. No to w związku z tym przybliży jego zwycięstwo w skali całego kraju. Tak naprawdę chodzi o to, że w kilku hrabstwach to się będzie wahało. No i to taka jest ta historia. Dzisiaj, jeżeli przyjmujemy, że Ameryka jest gwarantem bezpieczeństwa, to znaczy, że w kilku, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu hrabstwach rozłożonych w tych swingujących Stanach, mieszkańcy zdecydują i nie dlatego, że kochają Polskę albo nie kochają, że mają coś, że mają zdanie o wojnie na Ukrainie, tylko po prostu dlatego, że lubią albo nie lubią Trumpa albo Bidena. Taki nas czeka los i nie mamy na to za wielkiego wpływu. Natomiast możemy się przygotować na różne scenariusze. To znaczy mieć kontakt także z republikanami, cisnąć wszystkich po równo, że ta wojna jednak jest wojną całego Zachodu w takim rozumieniu, że jeżeli się Ukraina załamie, to będą dużo większe problemy i dużo drożej będzie. No i to robimy.
To jeszcze wróćmy do tego biznesu. Myśli pan nad jakąś, nie chcę powiedzieć ofertą, ale jakimś takim spotkaniem, jakimś takim pokazaniem czy zapytaniem biznesu, czego on potrzebuje? A co pan może zaoferować? Jako
myślmy w kategoriach miejsc pracy i zysków, które w części będą zostawały także w Polsce, bo to jest sprawiedliwe, dlatego że Polska dużo się zaangażowała i finansowo, i społecznie. Może nawet to, co społecznie się najbardziej zawsze liczy, chociaż finansowo też nieźle. No więc te tygodnie spędzam na rozmowach z różnymi grupami osób, które są tym zainteresowane i coś z tego później będzie, mam jakiś pomysł.
Rozumiem, że jeszcze na dzisiaj pan go nie przekaże. To jeszcze na chwilę do tych Niemiec i wizyty w Berlinie. No, przez ostatnie lata Niemcy słyszeli z naszej strony, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, że są najgorszym złem tego świata.
Znaczy nie z naszej, tylko z PiS-owskiej, którzy nas z nim reprezentowali, bo byli w rządzie.
No niestety,
nie?
Przez
znaczy, nic tak nie szkodzi stosunkom polsko-niemieckim, jak to antyniemieckie fixum dyrdum PiS-owców. No bo teraz jest trudniej Niemców krytykować, prawda? No bo oni już takie rzeczy usłyszeli od PiS-owców, że wszystko inne. Polityka niemiecka się trochę zmieniła. Urząd kanclerski, który decyduje, jest bardzo taki zachowawczy. Nie do końca jestem zadowolony z tej polityki. Oni reagują, jak już muszą. Ale podkreślam, Niemcy mają dużo pieniędzy. Żeby nie było. Ale na przykład, jeżeli się rozmawia już w parlamencie, czy z ministrem obrony Pistoriusem, z którym rozmawiałem, no to tam już jest bardziej takie podejście jak nasze. Także nie wszystko jest źle. No właśnie chodzi o to, żeby nie ogłaszać ciągle końca świata, nie widzieć czarno-biało.
Tak, ale to sprawnie... jedno, a w naszych relacjach czy jest potrzebne nowe otwarcie?
Panie redaktorze, w naszych relacjach mamy takie związki handlowe, tylu ludzi jest zaangażowanych we współpracę polsko-niemiecką, tak od siebie zależymy, że polityka to nie wiem, co musiałoby się dziać, żeby temu zaszkodziło. I powiedziałbym chwała Bogu, naprawdę. Nowych otwarci, ja nie lubię takiego patosu w tych relacjach międzynarodowych. No, nowe otwarcie. Będziemy mieli problem, jak AfD będzie to rosła w siły. O, to będzie nasz problem i niemiecki wspólny. Bo widzę, że tam niektórzy partnerzy w Niemczech to tak starają się to rozmasować trochę i mówią, to wszędzie w Europie jakieś populistyczne partie. No i mówię, wszędzie, nie wszędzie. Jeżeli AfD ma dzisiaj 22% i wchodzi do, i jest szansa, że wchodzi do kilku kluczowych rządów landowych, no to pytanie, jak to daleko nas dzieli od wejścia do rządu federalnego, a AfD to nie jest tak jak PiS. AfD oficjalnie jest prorosyjskie. No może... Może czasem na jedno wychodzi, ale...
Ale to wie pan, ale... z drugiej strony my też to słyszeliśmy o Meloni.
No, nie, cały czas ja tego nie mówiłem. O... Nie, ja nie mówiłem no,
nie
tego
mówię,
o Meloni.
Pan, ale...
Ja nie mówiłem tego o Meloni. Z Meloni było widać, co będzie. Ona sobie podporządkowała te pozostałe partie. Było jasne, że Salvini, całe towarzystwo musi się wyciszyć. Można było mieć jakieś wątpliwości, ale... Z Meloni było widać, że to jest ambitna, poważna polityczka i że tutaj nie będzie miękkiej gry. I nie ma, bo ona zdominowała tych swoich partnerów wszystkich politycznych, których, którzy wydawało się, że będą prorosyjscy i w gruncie rzeczy dzisiaj twardą ręką prowadzi bardzo europejską i bardzo prozachodnią politykę. To nie jest ta sama sytuacja. Mhm.
To jeszcze pytanie...
Wie pan, we Włoszech to był wstyd być prorosyjskim. AfD jest oficjalnie prorosyjska. Duża część polityków AfD.
To jeszcze pytanie na koniec, jak już trochę w tych sprawach europejskich jesteśmy. Po czerwcu Europa w lewo, w prawo?
Ciut w prawo, bez wielkiej zmiany. Na spokojnie. Okay. Będzie słaby wynik lewicy, jak sądzę. Słabszy od oczekiwań. Bo widzimy, co się dzieje chociażby w Niemczech. Ale prawica europejska, hiszpańska, francuska, no niemiecka wypadnie słabo. Ale w ogóle w Niemczech to jest tak, że AfD jest ważne dzisiaj. No. Bo oni są pierwsi, mają 22%.
Tego się chyba trochę obawiamy.
Tak. Ale w skali europejskiej ostateczny rezultat będzie chyba mniej więcej taki, jak jest teraz, z lekkim wychyleniem na prawo, z troszkę większym udziałem skrajnie populistycznych partii prawicowych, ale nie takim, żeby to przewróciło całą konstrukcję polityki europejskiej.
Kiedy oficjalne ogłoszenie? Kiedy oficjalna nominacja?
Wie pan, ja i tak pracuję. Więc nie ma co przyciskać, dociskać. Pan premier ma swoje tempo i po swojemu układa sprawy. Ja nie lubię takiego czegoś w polityce.
Czyli to w kalendarzu nie ma.
Nie, ale może jest, to nie o to chodzi, tylko nie lubię w polityce tego takiego, wie pan, w gorącej wodzie kąpania, nie? Premier ma prowadzić dzisiaj super ważne tematy. Jesteśmy po wyborach, trzeba trochę na taką transformację małą zrobić de facto. Więc jak ma poczucie, że ktoś przygląda się tym tematom, pracuje, to w swoim tempie wszystko zrobi. I to będzie właściwe tempo i my tu zupełnie bez jakiegoś takiego przymilania się. Po prostu tak wygląda polityka, że premier ma swój terminarz, ma swoją kolejność tych rzeczy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Moim i Państwa gościem w podcaście Dzieje się świat był poseł profesor Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.